Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych jawi się jako jedna z najbardziej zagadkowych instytucji, jakie wydał na świat nowoczesny konstytucjonalizm. Formalnie pozostaje on jedynie sądem, lecz w rzeczywistości stanowi trzecią równorzędną gałąź władzy, która w sferze symbolicznej uchodzi za nieomylnego strażnika samej konstytucji. W praktyce politycznej bywa on jednak specyficznym miejscem, swoistym rezerwatem, do którego amerykańska republika z upodobaniem przenosi te wszystkie spory, których nie potrafi rozstrzygnąć tradycyjnymi metodami. Mowa tu o konfliktach, których nie udaje się przeciąć przez wybory powszechne, żmudne ustawodawstwo czy zwyczajną praktykę politycznego kompromisu. Jeżeli przyjmiemy, że Kongres jest hałaśliwą areną interesów, a Biały Dom centrum egzekutywy, to Sąd Najwyższy staje się miejscem niemal sakralnym. To właśnie tam surowy konflikt zostaje mozolnie przetłumaczony na hermetyczny język prawniczych zasad, testów, klauzul oraz skomplikowanych wyborów interpretacyjnych. W tej specyficznej przestrzeni dokonuje się fundamentalna zmiana. Tam, gdzie polityk mówi chcę, sędzia z kamienną twarzą odpowiada, że konstytucja wymaga. Właśnie w tej subtelnej zamianie gramatyki politycznej na gramatykę czysto prawną ukrywa się cała, niekiedy przerażająca potęga sądu. Aby zrozumieć ten fenomen, musimy powrócić do fundamentów, czyli do myśli Aleksandra Hamiltona, który w klasycznej pracy Federalist No. 78 nakreślił wizję władzy sądowniczej. Przedstawił ją jako najmniej niebezpieczną gałąź rządu, argumentując, że sędziowie nie dysponują ani mieczem, ani sakiewką. Sąd nie prowadzi wojen, nie nakłada uciążliwych podatków, nie rozdziela publicznych pieniędzy, ani nie tworzy potężnej armii urzędników. Hamiltonowska formuła była precyzyjna jak dobrze naostrzony nóż. Sąd nie posiada ani siły, ani woli, lecz dysponuje wyłącznie osądem, czyli judgment. W tej pierwotnej wizji sędzia nie miał być politycznym kapłanem republiki, lecz raczej skromnym egzegetą świętego tekstu ustawy zasadniczej. Historia amerykańskiego konstytucjonalizmu okazała się jednak znacznie bardziej ironiczna i przewrotna, niż mógł to przewidzieć optymistyczny Hamilton w XVIII wieku. Sąd Najwyższy stał się instytucją zdolną do rozstrzygania o sprawach najbardziej fundamentalnych. Dziś to 9 sędziów decyduje o dopuszczalności aborcji, prawie do posiadania broni, obecności religii w sferze publicznej czy definicji małżeństwa. Choć miecz i sakiewka pozostały w rękach innych graczy, najważniejszym instrumentem władzy okazał się monopol na ostateczne znaczenie słów. Kto mówi, co znaczy konstytucja, ten nie musi trzymać fizycznego miecza, by sprawować realną władzę. Wystarczy, że z powagą wskaże, komu ten miecz wolno podnieść. Współczesny Sąd Najwyższy stał się centralnym organem semantycznej suwerenności narodu. W państwie konstytucyjnym panowanie nad znaczeniem tekstu ustrojowego jest szczególną formą panowania nad rzeczywistością. W momencie, gdy Sąd Najwyższy wypowie sakramentalne, to jest niezgodne z konstytucją, cały potężny mechanizm demokratyczny musi się zatrzymać. Weto interpretacyjne bywa często potężniejsze od samej inicjatywy ustawodawczej, ponieważ potrafi trwale zablokować wolę większości na całe dziesięciolecia. Narodziny tej potęgi wiążą się ze sprawą Marbury vs. Madison z 1803 roku. John Marshall dokonał wtedy aktu, który jedni określają mianem genialnego rozwinięcia logiki konstytucji, inni zaś eleganckim zawłaszczeniem władzy. Na poziomie czystej logiki prawniczej wywód ten brzmi bezspornie, jednak na poziomie politycznym oznaczało to rewolucję. Sąd przyznał sobie prawo do powiedzenia suwerennemu kongresowi, że jego wola nie jest prawem, gdyż naród wcześniej wyraził wolę wyższą. Ten moment stanowi początek wielkiego amerykańskiego dramatu Judicial Review, czyli kontroli konstytucyjności prawa. Jest to zarazem niezbędne zabezpieczenie wolności obywatelskich oraz potencjalnie groźny mechanizm postępującej oligarchizacji życia publicznego. Republika konstytucyjna z założenia nie ufa ani czystej większości, ani czystej elicie, starając się zachować kruchą równowagę. Dlatego tworzy urząd, który ma strzec tekstu przed zakusami większości, ale jednocześnie sam musi być strzeżony przed pokusą bezpośredniego rządzenia. W tym miejscu pojawia się fundamentalne rozróżnienie między osądem a wolą. Hamiltonowskie judgment oznacza pełne podporządkowanie sędziego prawu, które istnieje obiektywnie. Z kolei will, czyli wola, oznacza niedopuszczalne zastąpienie litery prawa autorskim projektem moralnym lub ideologicznym. Każda spójna filozofia orzecznicza musi odpowiedzieć na pytanie, jak odróżnić osąd od woli, by uniknąć tyranii interpretatorów. Oryginalizm, czyli metoda szukająca publicznego znaczenia słów konstytucji w chwili ich spisania, odpowiada na to wyzwanie poprzez ścisłe związanie sędziego tekstem. Zwolennicy tego podejścia wierzą, że tylko pierwotne znaczenie normy stanowi barierę dla sędziowskiej samowoli. Z kolei progresywny konstytucjonalizm, często nazywany koncepcją żywej konstytucji, proponuje odczytywanie zasad w świetle dynamicznego rozwoju społeczeństwa. Spór ten dotyka samej antropologii władzy. Musimy sobie odpowiedzieć, czy bardziej obawiamy się martwej ręki przeszłości, czy może żywej ręki sędziego, która swobodnie kreuje nowe normy. Odpowiedź źródłowa jest zdecydowanie sceptyczna wobec sędziowskiej kreatywności, widząc w niej zagrożenie dla rządów prawa. Sędzia nie ma być filozofem królewskim ani terapeutą społeczeństwa, ma pełnić rolę bezstronnego arbitra. Stąd bierze się metafora Johna Robertsa, zgodnie z którą sędziowie są jak arbitrzy sportowi. Nie tworzą reguł, lecz rozstrzygają w sytuacjach spornych. Nowoczesny człowiek ma naturalną skłonność do adorowania kompetencji i ufania autorytetom. Ekspert z definicji wie więcej niż nieuformowany tłum. Niemniej z samej prawdy epistemicznej nie wynika legitymacja do sprawowania władzy politycznej. Chirurg może wiedzieć o ciele więcej niż pacjent, lecz nie zyskuje prawa do projektowania mu życia. Podobnie sędzia nie staje się suwerenem tylko dlatego, że zna konstytucję lepiej od obywatela. Eksperckość powinna być narzędziem pomocniczym, a nie tytułem do panowania. W przeciwnym razie demokracja zostaje zredukowana do technokratycznej liturgii. Kryzys lat 30. XX wieku przesunął środek ciężkości władzy w stronę biurokracji. New Deal nie był jedynie pakietem ustaw, lecz rewolucją konstytucyjnej wyobraźni. Współczesna krytyka konserwatywna wskazuje na problem agencji administracyjnych, które stały się hybrydami łączącymi funkcje prawodawcze, wykonawcze i sądowe. Najnowsze orzecznictwo, w tym sprawa West Virginia vs. EPIA oraz Loper Bright Enterprises vs. Raimondo z 2024 roku, dowodzi, że era bezwarunkowej kapitulacji przed ekspertami dobiega końca. Sąd odebrał agencjom ich największy atut, czyli monopol na interpretację własnych kompetencji. Krytycy zwrotu antyadministracyjnego podnoszą, że sędziowie nie posiadają kompetencji technicznej porównywalnej z agencjami. Istnieje ryzyko jurydyzacji polityki, czyli przenoszenia konfliktów społecznych z parlamentu na salę sądową. Wyzwanie polega na tym, by nie stać się zakładnikiem ani wszechwładnej agencji, ani sędziów udających, że regulacja rynku jest prosta. Kolejnym polem bitwy jest substantive due process, czyli doktryna materialnego należytego procesu. Pozwala ona sądowi występować w roli heroicznego obrońcy jednostki, ale jest też narzędziem niebezpiecznym, dającym prawo do odkrywania nowych praw tam, gdzie tekst ustawy milczy. Sprawa Roe vs. Wade była najbardziej jaskrawym przykładem tej praktyki. Sąd stworzył własny reżim regulacyjny, co zabetonowało polaryzację społeczną. Sprawa Dobbs vs. Jackson z 2022 roku ostatecznie zerwała ten układ, uznając, że prawo do aborcji nie wynika z tekstu konstytucji. W języku zwolenników oryginału był to akt restauracji demokracji. W języku krytyków akt brutalnego regresu. Niniejszy esej uznaje pytanie o podstawę kompetencyjną za ustrojowo pierwotne. W republice konstytucyjnej nawet najbardziej doniosłe dobro nie może być ustanawiane przez organ, który nie posiada do tego wyraźnego mandatu. Spór o Sąd Najwyższy to walka o to, kto ma prawo postawić ostatnią kropkę. Zwolennicy aktywizmu twierdzą, że sąd musi być tarczą chroniącą jednostkę przed brutalnością większości. Zwolennicy oryginalizmu odpowiadają, że sąd musi chronić ustawę zasadniczą przed samym sobą. Współczesna Ameryka przez dekady premiowała władzę interpretatorów, co doprowadziło do zachwiania równowagi. Judicial review powinno służyć jako straż, a nie jako tytuł do sprawowania rządów. Republika rzadko umiera od gwałtownego zamachu stanu. Znacznie częściej słabnie powoli, trawiona przez nadmiar interpretacyjnej wygody jej elit. W epoce, która ponad wszystko kocha sprawczość i natychmiastowe efekty, sędziowska powściągliwość wydaje się anachroniczna, a wręcz ascetyczna. Niemniej to właśnie ona chroni nas przed sytuacją, w której prawo staje się muzeum wypchanych potworów. Czy jesteśmy gotowi uznać, że republika nie jest dzieckiem, któremu sąd musi ciągle zabierać zapałki, by nie spaliło własnego domu?